Dzień dobry, Beata Gwoździewicz, samorządowy piątek, a z nami goście, gdański radny Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Koralewski, który wielokrotnie uczestniczył w pracach zespołu konsultacyjnego do spraw budżetu obywatelskiego, Marcin Gerwin, jeden z pomysłodawców budżetu obywatelskiego w Polsce, specjalista do spraw partycypacji i dr Kajetan Lewandowski, który w Radzie do spraw budżetu obywatelskiego w Gdyni reprezentuje mieszkańców, jest członkiem Stowarzyszenia Miasto Wspólne i Rowerowa Gdynia. I właśnie jak Państwo zauważyli, o budżecie obywatelskim będziemy mówić dziś w samorządowym piątku. Nasz SMS-owy numer telefonu to znają Państwo, ale przypomnę 603-06-06-06. I jeśli mają Państwo pytania do naszych gości lub chcą podzielić się swoimi spostrzeżeniami, to bardzo proszę. Głosowanie trwa w tej chwili w 8 pomorskich miastach. Gdańsk, Sopot, Pruszcz Gdański, Kartuzy, Rumia, Reda, Władysławowo i Żukowo. Gdynia wybrała termin lipcowy. Dlaczego Gdynia inaczej?
Jeśli chodzi o termin głosowania, on jest czerwcowo-lipcowy, a najprawdopodobniej, bo w tej chwili mamy rekomendacje Rady do spraw BO dotyczące terminu 2020, będzie to termin czerwcowy. Natomiast na pytanie dlaczego? Przede wszystkim chcieliśmy doprowadzić do sytuacji, kiedy prezydent i władze miasta będą znały listę projektów wcześniej. Już były zgłaszane zastrzeżenia co do terminu listopadowego, bo taki był w latach 2015. 15,
a nie lepiej
16.
Wszyscy razem?
Powiem tak, myśmy się nad tym zastanawiali i nie znaleźliśmy żadnego powodu poza wspólną promocją, dla którego jest jakaś przewaga w terminie wspólnego głosowania z Gdańskiem, Sopotem czy Wejherowem. Natomiast jest jedna niezaprzeczalna przewaga, mogę to powiedzieć jako wnioskodawca, który drepcze za głosami w czasie tych wyborów. Mianowicie chodzi o pogodę. Tak dużo przyjemniej nosi się ulotki, zachęca się do głosowania w czerwcu, niż na przykład...
Głosowanie internetowe.
Tak, no ale my jako wnioskodawcy, przynajmniej ja to tak widzę, zachęcamy ludzi na ulicach, zachęcamy ludzi rozdając ulotki, chodząc od klatki do klatki, czy też stojąc w jakichś przestrzeniach publicznych, zachęcając do głosowania.
A proszę powiedzieć, czemu ten budżet obywatelski ma służyć? Mamy radnych, którzy decydują o tym, jak ten kształt miasta ma wyglądać, a po co obywatele w tym?
Że są dwa podejścia do tego. Pierwsze takie, żeby w ogóle włączyć mieszkańców i zaangażować ich, dać poczucie, że mają wpływ. I też nie tylko poczucie, ale że realnie wpływają na to, co dzieje się w ich najbliższej okolicy, że są nie tylko korzystają z tego miasta, ale są jego współgospodarzami. Na druga rzecz, to na czym nam zależało w Sopocie, żeby pozwolić na to, aby z pewnym namysłem dążyć do tego, żeby pieniądze ze wspólnego budżetu były wydawane na to, czego mieszkańcy najbardziej, czego potrzebują, czego chcą. Nam zależało na tym, żeby rozmawiać o priorytetach rozwoju miasta. Do tego jeszcze żeśmy nie doszli w budżecie obywatelskim. Mm-hmm.
Każde miasto ma swój model budżetu obywatelskiego. Nie ma jednego wspólnego dla wszystkich. Z czego to wynika?
Trudno mi to oceniać, z czego to wynika. Myślę, że wypracowaliśmy jakiś model we własnym mieście. Jeśli chodzi o Gdańsk, ja jako radny w Gdańsku z początku byłem zdziwiony taką ideą budżetu obywatelskiego, bo rzeczywiście często mieszkańcy mówili, jesteście radnymi, to dlaczego się z nami konsultujecie, tak?
Zadawał sobie pan sam pytanie, po co?
Tak?
Dla kogo?
Właśnie. A okazuje się, że jednak ta taka masowość konsultacji to służy właśnie zdefiniowaniu, co tak najszybciej mieszkańcy chcieliby wokół siebie zmienić. Oni też kreują swoje jakieś własne potrzeby i myślę, że to jest w dobrą stronę, kiedy to oni decydowali, że na przykład ma być plac zabaw, czy chodnik, czy jakaś siłownia, coś dla rekreacji, coś dla zwierząt, dla psów, jakiś wybieg i tak dalej.
I tutaj ewenementem jest też to, że może głosować młodzież, niepełnoletni także.
Czy w Gdyni mogli głosować najmłodsi? Nawet podówczas moje półroczne dziecko głosowało.
Czyli rodzice za.
No, na plac zabaw. Mm-hmm. Oddaliśmy głosy, więc myślę, że jest zadowolona. Widzę to, bo plac zabaw już funkcjonuje. Natomiast jeśli chodzi o to, po co właśnie budżet obywatelski, to myślę, że mieszkańcy chodząc po swoich dzielnicach, po swoim bezpośrednim otoczeniu, siłą rzeczy widzą więcej niż nawet radni, którzy przecież też są w łączności z obywatelami, ponieważ widzimy pewne nawet najdrobniejsze potrzeby, które w toku dyskusji z mieszkańcami potrafią być właśnie wyniesione do rangi projektu, które ma zapewnione finansowanie w miejscu, w którym mieszkam, na Wielkim Kacku w Gdyni. Tak właśnie bardzo wiele rzeczy, które są przydatne codziennie mieszkańcom, powstały.
Czy jakaś niewielka ścieżka rowerowa, czy pan mówi plac zabaw?
Ścieżki rowerowe akurat nie powstały, ponieważ jest to zbyt drogie przedsięwzięcie, żeby weszło do budżetu obywatelskiego spół dzielnicowych. Tak akurat są podzielone te środki. Ale dla przykładu, wczoraj wsiadałem do autobusu na przystanku, który powstał z budżetu obywatelskiego. Przedwczoraj bawiły się dzieci na placu zabaw, który powstał z budżetu obywatelskiego, w miejscu, w którym prawdopodobnie nikt by nie wpadł na plac zabaw. Wpadli na to mieszkańcy. Czy też pod szkołą numer 20 na Wielkim Kacku lampy oświetlają ulicę właśnie w wyniku projektu z budżetu obywatelskiego również. To też jest pewien motywator, dlatego że budżet obywatelski, czym jest dla mnie, jest przełamywaniem takiego pewnego nie da się. Nie da się, bo własność, nie da się, bo pieniądze, nie da się, bo uzgodnienia. I bardzo często jest tak, że projekt z budżetu obywatelskiego, ten jego status jest pewnym batem, można tak kolokwialnie powiedzieć, na urzędników. Po to, że oni muszą to zrobić, bo w innych okolicznościach by zrezygnowali, ponieważ to jest teren nieprzeznaczony na inwestycje czy do sprzedania. Można wtedy pokazać jasny głos mieszkańców, bez żadnych wątpliwości, że mieszkańcy chcą pewnych zmian, a nawet kierunku zmian. Ja przypomnę, że Wonerw na Abrahama, który powstał w Gdyni, jest efektem właśnie głosowania na budżet obywatelski w dzielnicy Śródmieście i mam taką nadzieję, i tak też deklaruje pan prezydent, że jest on zaczątkiem nowego myślenia o przestrzeni Śródmieścia, bardziej propieszej, a jednocześnie jest praktycznym taką makietą 1:1, żeby pokazać, że to działa. I w mojej ocenie byłem tam wiele razy. Ten fragment ulicy Abrahama, wszystkich słuchaczy zapraszam do obejrzenia, działa znakomicie. Jest to bezpieczna przestrzeń, gdzie można robić koncerty. Taki był nawet przypadek, można robić różnego rodzaju spotkania. I właśnie on by nie powstał ze względu na...
Gdyby nie opinie mieszkańców.
Tak, gdyby nie bardzo silny mandat dla takiej zmiany.
A mówił pan o tym, że brakuje pieniędzy na te ścieżki rowerowe, bo są za drogie. Właśnie, jak decyduje się o tej wysokości budżetu? Kto decyduje o wysokości budżetu obywatelskiego w danym mieście?
No to już jest decyzja polityczna. O. Na przykład my jako radni optowaliśmy, żeby to było przynajmniej na przykład 0,5% dochodów miasta, tak? Budżetowych dochodów miasta.
A ile jest?
No troszeczkę w Gdańsku przekroczyliśmy tę kwotę. Ten budżet sporo urósł dzięki zewnętrznym funduszom i na przykład na przyszły rok planujemy 18,5 miliona złotych. W związku z tym no jest to poważna kwota. Tym bardziej, że chyba gdańszczanie zauważyli, że władze miasta realizują wielkie projekty, takie mega projekty, tak? To była, często mówiliśmy, gigantomania, a często wychodząc z domu tonęli po kostki w błocie. W związku z tym myślę, że to był ten motor, żeby sprawić, zbudujmy coś, co służy nam dzisiaj, czego potrzebujemy dzisiaj, my, nasze dzieci, prawda? Nasi bliscy, więc
akurat
myślę,
w tym miejscu
że to
potrzebujemy
jakiejś
niewielkiego chodnika, a niewielkiej drogi, tak?
No myślę, że to też pokazało władzom, jak bardzo potrzebna jest ta najbliższa ciału koszula, tak? I myślę, że coś w Gdańsku pod tym względem się zmieniło.
A w jaki sposób te pieniądze są rozdysponowywane czy rozdzielane na poszczególne dzielnice?
Też różne są podejścia, tak? Dlatego, że budżet obywatelski w Polsce zaczynał się na zasadach nieformalnych, tak? I dlatego każde miasto mogło zrobić to po swojemu. I on jest wiążący na zasadach takiej dżentelmeńskiej umowy, że prezydent i radni czy urząd miasta po prostu deklarują, że to, co wyjdzie z tego, zostanie wdrożone. Bo od strony formalnej to są cały czas konsultacje. Wysokość budżetu jest już w ustawie w ogóle, więc rzeczywiście to nie może być tam, bo chyba 0,5% jest wpisane.
Minimum.
W miastach na prawach powiatu. W Gdyni zdaje się, że to bardzo podniosło wysokość wydatków.
7/10 milionów.
Tak, ale jednocześnie w ustawie zostało wprowadzone, że jest głosowanie powszechne, czyli że wszyscy głosują, a na przykład Dąbrowa Górnicza, czy też jeszcze jedno z miast, zdaje się, gdzieś na północy stwierdzili, że my już chcemy iść w inną stronę. My chcemy zacząć rozmawiać o tych projektach i wybierać je w drodze dochodzenia do konsensusu, ale przede wszystkim rozmowy. I ustawa troszeczkę przyblokowała po prostu reformę budżetu obywatelskiego, także mam nadzieję, że
tylko
przynajmniej ten punkt
zniknie. Tylko takie rozmowy chyba są możliwe w mniejszych samorządach.
Nie, nie, zdecydowanie. Znaczy, tak jak Warszawa, 101 projektów ogólnomiejskich. W Sopocie 36 projektów ogólnomiejskich. Tak, w Gdańsku, w Gdyni na pewno to są dziesiątki.
W Gdyni ogólnomiejskich projektów jest 15, co regulują zasady. I w Gdyni również po tej zmianie, która weszła w 2018 roku, czyli w poprzedniej edycji, oprócz pól dzielnicowych, wtedy 22, teraz 21, jest wyodrębniona pula ogólnomiejska. I te projekty, te 15 projektów, które jest dopuszczane pod głosowanie już przez mieszkańców, najpierw jest wyłaniane w toku dyskusji, najpierw na temat potrzeb, później te potrzeby są konkretyzowane do poszczególnych projektów i na trzecim warsztacie pośród tych poszczególnych projektów wybiera się 15, które jest właśnie doprowadzanych do głosowania. Więc jest pewien etap dyskusji w tym temacie. No w tej chwili...
Bo właściwie każdy może sobie wymyślić jakiś tam projekt, tak? Nawet taki zupełnie nierealny.
I... No powiem tak, nad realnością projektów czuwają urzędnicy, którzy to weryfikują. Czasami w mojej ocenie weryfikują aż za bardzo, dlatego że domagają się, żeby w danym miejscu powstała droga w kształcie docelowym za wiele milionów złotych z odwodnieniem, z oświetleniem.
Jakiś konkretny ma pan przykład na myśli?
Ja mogę podać przykład z tego roku projektu, który ja zgłosiłem. To jest ulica Starodworcowa. Pomiędzy blokami jest droga pozostawiona w latach 90. przez budowlańców, czyli brak oświetlenia, brak odwodnienia, nierówne płyty. No i moją intencją było postawienie oświetlenia i dobudowanie chodnika do tego miejsca, żeby w przyszłych latach kolejne elementy można było wykonać. No, kosztowało to wtedy 400 tysięcy złotych, jeśli dobrze pamiętam. Urzędnicy uparli się, że musi być od razu droga w kształcie docelowym i żadna inna. No efekt jest taki, że jest
drogi
tam
nie ma.
I będzie ciemno, dzieci będą chodzić do szkoły w ciemności.
Pan Kazimierz Koralewski wielokrotnie uczestniczył w pracach takiego zespołu konsultacyjnego właśnie do spraw budżetu obywatelskiego. Wiele tych projektów jest zgłaszanych i wiele odrzucanych?
No, myślę, że te konsultacje pomagają troszeczkę nadać im kształt, bo czasem jest pomysł i nie można oszacować, czy ciężko jest oszacować koszty, jakie trzeba by ponieść na ten projekt. Myślę, że tutaj właśnie pomagają urzędnicy, a więc ten zespół konsultacyjny ma doprowadzić do takiej sytuacji, żeby ten projekt mógł zostać w ogóle dopuszczony do realizacji, tak? Więc no, stąd te konsultacje, prośby czasem do pomysłodawców, żeby zmodyfikować troszeczkę pomysł i tu są właśnie te problemy, kiedy urzędnicy zgłaszają na przykład, że chcieliby, żeby jednak tam, nie wiem, zejść metr pod ziemię na przykład i coś zrobić, zanim się zrobi coś na powierzchni. I tutaj w tym zespole często trwają dyskusje, czy to nie zabije tego projektu. I stąd myślę, że te konsultacje są bardzo ważne, bo często mieszkańcy mogą sami przyjść i przedłożyć, powiedzmy, ten swój punkt widzenia. Dlaczego urzędnicy nie chcą tego wykonać? Bo często tak jest, że jest opór.
Bo jednak radni urzędnicy kształtują to miasto, wygląd tego miasta ogólnie. Tak?
No, jako radni stajemy po stronie mieszkańców i walczymy, jak to się mówi, razem o to, żeby ten projekt mógł zostać zaproponowany, wdrożony jako projekt po prostu, tak, do powiedzmy do losowania, do głosowania. I stąd myślę, że my jako radni w tym zespole jesteśmy zawsze potrzebni.
Już od kilku lat możemy wybierać projekty z budżetu obywatelskiego, 8-6 w niektórych miastach, ale na pewno są już takie przemyślenia, że można ten budżet troszkę zmienić, zmodyfikować, że powinien iść już w inną stronę. Jakie zmiany są konieczne, panów zdaniem? Od czego trzeba by było teraz zacząć, patrząc na przyszły rok?
Dla mnie byłoby najfajniejsze, gdyby budżet obywatelski umożliwiał rozmowę o mieście. Na tym zależało nam od samego początku, tak? Czyli myślimy o tym, że nie tylko zostały zgłoszone jakieś pomysły i w ciągu kilku minut się nad tym głosuje, ale też, że jest dłuższa rozmowa, jest przepytywanie osób, które te projekty zgłosiły, żeby dojść, jakie tam są szczegóły, niuanse, czy to ma to wszystko sens. Ale przede wszystkim rozmowa o priorytetach rozwoju miasta. Na tym nam zależało.
Kto powinien rozmawiać?
Mieszkańcy, absolutnie. Znaczy, i pomysł na to konkretnie jest następujący. następujący, żeby przynajmniej projekty ogólnomiejskie były wybierane. Zgłasza każdy tak jak do tej pory, ale są wybierane w formie panelu obywatelskiego, czyli mamy losowo wyłonioną grupę mieszkańców, na przykład 60 czy 70 osób, która spotyka się po to, żeby porozmawiać z pomysłodawcami, żeby zastanowić się, co jest nam najbardziej potrzebne jako mieszkańcom. Słucha także innych mieszkańców, to jest otwarta formuła i na koniec ona decyduje. Czyli nie ma wybierania projektów w takim głosowaniu powszechnym. One może zostać na poziomie dzielnicowym, ale projekty ogólnomiejskie są wybierane przez panel obywatelski wyłącznie. I korzyścią z tego jest przede wszystkim to, że pomysłodawcy nie muszą właśnie chodzić z plakatami, rozdawać ulotek i tak dalej. Każdy ma swój czas, przychodzi, przedstawia swój projekt i decyduje panel. To jest tak jak wysłuchanie przez Radę Przysięgłych, coś takiego.
No jest pewna taka istotna kwestia, że przedtem te projekty były takie twarde. Widać było beton, asfalt, czy coś takiego technicznego, zamocowanego, prawda, na gruncie. A dzisiaj coraz więcej pojawia się takich miękkich projektów, na przykład jakaś...
instalacja.
Kurs tańca na przykład.
Rekreacyjne na przykład, tak? Czy jakieś warsztaty, tak. Jakieś takie koncerty. Integracyjne, powiedzmy, w związku z tym...
Czyli potrzeby mieszkańców też poszły w inną stronę.
Ma to integrować, chwili. Tak? Jakieś tam zajęcia w parku na przykład. Tu już jest trudniej zewaluować taki projekt.
Ja myślę, że to zależy od dzielnicy. Dlatego, że są takie dzielnice, powiedzmy Zaspa, tak, która ma całkowitą, kompletną infrastrukturę wybudowaną wiele lat temu, ale są takie dzielnice jak Maćkowy, czy Wielki Kack, czy Wicino, gdzie, no, tak jak mówię, są drogi porzucane przez budowlańców po prostu, kiedy kończy się budowa i nagle trzeba wypuścić dzieci do szkoły, często też daleko, bo szkoły nie ma. I to właśnie myślę, że budżet obywatelski, ja jestem wielkim fanem takich właśnie projektów upiększających przestrzeń publiczną albo właśnie integrujących mieszkańców, ale są miejsca, gdzie budżet obywatelski służy, my to nazywamy wyjściem na zero, tak? Czyli spełnienie podstawowych potrzeb, które z jakiegoś
właśnie,
powodu
czy to
nie
powinno
są...
wychodzić z budżetu obywatelskiego, czy jednak z miasta?
Mieszkańcy mnie zaskoczyli inicjatywą przyspieszajmy tramwaje, przyspieszmy tramwaje, czyli wydłużmy przystanki tramwajowe, prawda? No jak to kojarzyć z budżetem obywatelskim, a
chcieliby jeździć szybciej,
głosowania, nie wiem, czy
chodzi o to, żeby były dłuższe przystanki.
Tak, można wydłużyć przystanki.
Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że to w Gdańsku jest nowum, ale w Krakowie czy we Wrocławiu są projekty, które na przykład wydzielają torowiska tramwajowe. Taki był projekt na ulicy Krakowskiej dla tramwajów Zborka Fałęckiego, czy z tramwaje we Wrocławiu na ulicy Troguta też zostały właśnie w ramach budżetu obywatelskiego zostały ustawione separatory.
Mamy jeszcze minutę. Proszę zachęcić naszych słuchaczy do wzięcia udziału, bo głosować można jeszcze w Gdańsku, Sopocie do poniedziałku, do północy.
Zachęcajmy, ja zachęcam i apeluję, głosujmy na projekty, które Państwu są przydatne. Nie warto tego odkładać na później, bo potem się może okazać, że nie zdążyliśmy. W związku z tym najlepiej zagłosować już dzisiaj.
Ja powiem jeszcze o takim pomyśle, że fajnie jest, kiedy wyodrębnia się pulę, na przykład na projekty ekologiczne. Jest odrębna w ogóle, tak jak są projekty ogólnomiejskie, projekty dzielnicowe, to jest na przykład projekt, które są projekty zielone. Jest bardzo fajny pomysł, że konkretnie się wspiera, ale to też mieszkańcy powinni zadecydować, jaka pula...
Wrocławski pomysł, tak. No cóż, ja zachęcam słuchaczy z miast, w których obecnie trwa głosowanie, do wzięcia udziału, ponieważ każdy mieszkaniec może wziąć współodpowiedzialność i współkreować przestrzeń, w której się porusza na co dzień. Jest to bardzo cenna inicjatywa. No a Gdynian zapraszam do głosowania najprawdopodobniej od 8 czerwca 2020.
A możemy się spodziewać zmian w budżecie w przyszłym roku? Znaczy, że wyższy będzie, to oczywiście tego byśmy chcieli, no, ale...
W Gdańsku zawsze chcemy mieć dwa razy tyle budżetu, co w Gdyni. W związku z tym, jak Gdynia podnosi poprzeczkę, to my chcemy nadążyć.
Bardzo zdrowa konkurencja.
My prawdopodobnie podniesiemy poprzeczkę, choć o tym zdecydują radni i władze miasta, bo tak to działa. Zawsze jest nieco wyższa pula, chociażby ze względu na wzrost kosztów robocizny i innych składników cenotwórczych takich projektów.
I co roku się sprawdza po prostu, czy ta edycja budżetu była idealna, czy coś moglibyśmy zmienić. Także ewaluacja jest każdego
czyli
roku.
Czyli dbajmy też o swoje to najbliższe otoczenie, choćby w taki sposób. Gdański radny Kazimierz Koralewski, Marcin Gerwin i Kajetan Lewandowski byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.